Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Content Creator. How to Stand Out Amongst the Noise. Autorstwa Mary E. Loring to krótki poradnik z obszaru tworzenia treści cyfrowych i budowania obecności online. Książka ukazała się w 2020 roku nakładem GBDR Press. Dostępne publicznie opisy przedstawiają ją jako praktyczne wprowadzenie dla początkujących twórców, blogerów i osób prowadzących media społecznościowe. Jej centralnym problemem jest widoczność w zatłoczonym środowisku internetowym, gdzie sama regularna publikacja nie gwarantuje odbiorców ani zaangażowania. Loring koncentruje się na tworzeniu przekazu, który jest interesujący dla określonej grupy, rozpoznawalny pod względem stylu i dopasowany do różnych formatów publikacji. Nie ma szeroko dostępnych, wiarygodnych danych o szczegółowej strukturze rozdziałów ani o autorskich modelach przedstawionych w książce. Analizę należy więc czytać jako omówienie tematów potwierdzonych przez jej publiczny opis, a nie jako rekonstrukcję pełnej zawartości. Najważniejszą obietnicą poradnika jest uproszczenie decyzji twórczych i pomoc w odnalezieniu własnego miejsca w cyfrowym obiegu treści. Przedstawię CE najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wyróżnienie się jako odpowiedź na nadmiar treści online. Punktem wyjścia książki jest realny problem przesytu treści w internecie. W mediach społecznościowych, na blogach i platformach wideo odbiorca nie wybiera wyłącznie między materiałem dobrym i słabym. Często decyduje w kilka sekund, czy dana publikacja jest dla niego zrozumiała, użyteczna albo warta uwagi. Ujęcie Loring nie sprowadza więc wyróżnienia do głośniejszej promocji czy bardziej efektownej oprawy. Publiczny opis książki wskazuje raczej na potrzebę tworzenia treści przekonujących i rezonujących z konkretną publicznością. To ważne rozróżnienie, ponieważ treść może przyciągnąć chwilowe kliknięcie, ale nie budować powodów do powrotu odbiorcy. W praktyce twórca powinien umieć odpowiedzieć, jaką potrzebę informacyjną, praktyczną lub emocjonalną obsługuje jego materiał. Dopiero wtedy może oceniać, czy temat, forma i sposób przedstawienia wspierają ten cel. Książka wpisuje się w podejście, w którym konkurencją nie jest każda publikacja w sieci, lecz materiały walczące o uwagę tej samej grupy. Takie spojrzenie ogranicza przypadkowość. Zamiast reagować na każdy trend, twórca może rozwijać obszar, w którym jego perspektywa jest czytelna i przydatna. Wyróżnienie staje się wtedy efektem konsekwentnych decyzji redakcyjnych, a nie jednorazowego pomysłu na wiralową publikację. Po drugie, określenie odbiorcy przed wyborem tematu i kanału. Jednym z wyraźnie wskazanych tematów jest tworzenie materiałów, które trafiają do docelowej publiczności. Jest to podstawowa zasada, ale jej praktyczne znaczenie bywa pomijane przez osoby rozpoczynające działalność online. Bez rozpoznania odbiorcy, twórca łatwo produkuje treści zbyt szerokie, niejasne albo oparte wyłącznie na własnych zainteresowaniach. Publiczny opis książki sugeruje, że Loring traktuje odbiorcę jako punkt odniesienia przy budowaniu przekazu. Nie chodzi o mechaniczne szlebianie gustom ani o rezygnację z własnego zdania. Chodzi o dopasowanie języka, poziomu szczegółowości, przykładów i formatu do ludzi, których twórca chce obsłużyć. Materiał dla początkujących będzie wymagał innego kontekstu niż materiał dla specjalistów. Podobnie odbiorca szukający szybkiej inspiracji będzie inaczej korzystał z treści niż ktoś, kto potrzebuje instrukcji krok po kroku. Ta perspektywa ma także konsekwencje dla planowania. Zamiast publikować przypadkowy zestaw tematów, można powtarzalnie odpowiadać na pytania, trudności i zainteresowania określonej społeczności. Dzięki temu kolejne treści tworzą spójne oczekiwanie odbiorca wie, czego może spodziewać się po autorze. W kontekście zatłoczonego internetu taka rozpoznawalność jest bardziej trwała niż próba przemawiania jednocześnie do wszystkich. Po trzecie, własny głos jako element rozpoznawalności twórcy. Opis książki wymienia odnajdywanie własnego głosu jako jeden z jej praktycznych celów. To w poradnictwie dla twórców pojęcie to bywa nieprecyzyjne, dlatego warto ujmować je konkretnie. Własny głos nie oznacza konieczności wymyślenia całkowicie nowego tematu ani przyjęcia sztucznie wyrazistej osobowości. Dotyczy raczej powtarzalnego sposobu patrzenia na zagadnienia, doboru słów, tonu wypowiedzi i kryteriów, według których twórca selekcjonuje informacje. To właśnie te elementy pozwalają odróżnić dwóch autorów omawiających podobny problem. Znalezienie głosu wymaga konsekwencji, ale również świadomej obserwacji reakcji odbiorców. Autor może sprawdzać, które sposoby wyjaśniania są dla jego społeczności najbardziej jasne i które tematy naturalnie łączą się z jego doświadczeniem lub zainteresowaniami. Ważne jest jednak, by nie utożsamiać rozpoznawalności z kopiowaniem dominujących stylów obecnych na platformie. Kopia może chwilowo przypominać treści popularnych kont, lecz nie daje odbiorcy wyraźnego powodu, by śledzić właśnie tego autora. Własny głos ma znaczenie także operacyjne. Ułatwia podejmowanie decyzji o tym, czego nie publikować, jak reagować na modne formaty i kiedy odrzucić temat niedopasowany do profilu. Z publicznie dostępnego opisu wynika, że książka stawia więc na autentyczną, czytelną tożsamość komunikacyjną, a nie na jednolity przepis na popularność. Po czwarte, dobór formatów treści do przekazu i odbiorcy. Książka ma również obejmować różne formaty treści. Ten temat jest istotny, ponieważ format nie jest wyłącznie technicznym opakowaniem tej samej informacji. Wordpulse wpływa na to, co odbiorca zauważy, ile kontekstu otrzyma i jak łatwo wykorzysta materiał. Krótka publikacja społecznościowa może dobrze sygnalizować jedną obserwację lub pytanie. Dłuższy wpis pozwala natomiast wyjaśnić proces, zastrzeżenia i kolejne kroki. Materiał wizualny może ułatwiać pokazanie produktu albo procedury, gdy opis słowny byłby zbyt abstrakcyjny. Publiczny opis nie pozwala przypisać autorce konkretnych rekomendacji dotyczących poszczególnych platform. Potwierdza jednak, że poradnik ma pomagać opanować rozmaite formy publikowania. Najbardziej użyteczny wniosek z tego założenia jest taki, że format powinien wynikać z funkcji treści. Twórca najpierw ustala, czy chce objaśnić, zainspirować, pokazać przykład czy zaprosić do rozmowy, a dopiero potem wybiera sposób realizacji. Takie podejście chroni przed publikowaniem w określonej formie tylko dlatego, że jest aktualnie popularna. Ułatwia też przetwarzanie jednego tematu na kilka materiałów bez mechanicznego powielania.
Ta sama wiedza może zostać skrócona do podstawowej wskazówki, rozwinięta w poradnik i zilustrowana przykładem. Spójność pozostaje, lecz odbiorca może wejść w temat na poziomie odpowiadającym jego potrzebom. Na koniec praktyczne upraszczanie procesu tworzenia treści.
Dostępny opis przedstawia książkę jako przewodnik, który upraszcza tworzenie treści i pomaga poruszać się po złożoności cyfrowego świata. To pozycjonowanie sugeruje nacisk na praktyczny proces, a nie wyłącznie na ogólne hasła o kreatywności.
Dla początkujących problemem często nie jest brak pomysłów, lecz nadmiar decyzji. Trzeba wybrać temat, odbiorcę, kanał, format, ton, częstotliwość oraz sposób oceny reakcji.
Jeśli każda publikacja jest traktowana jako zupełnie odrębne zadanie, proces szybko staje się chaotyczny. Omawiane w opisie książki strategie i przykłady mogą być przydatne właśnie dlatego, że kierują uwagę na podstawowe elementy powtarzalnego działania interesujący przekaz, odbiorcę, format oraz własny głos. W praktyce ich połączenie pozwala stworzyć prosty filtr przed publikacją. Czy temat dotyczy konkretnej potrzeby odbiorcy? Czy forma pozwala tę potrzebę dobrze obsłużyć? Czy sposób komunikacji pozostaje zgodny z charakterem autora? Takie pytania nie zapewniają automatycznego zasięgu, ale zmniejszają liczbę przypadkowych decyzji. Należy też zachować realistyczne oczekiwania. Książka, według publicznie znanego opisu, jest przewodnikiem po tworzeniu i pozycjonowaniu treści, a nie potwierdzonym podręcznikiem algorytmów, płatnej reklamy czy szczegółowej analityki.
Jej wartość leży przede wszystkim w porządkowaniu fundamentów twórczej komunikacji. Podsumowując, Content Creator How to Stand Out Amongst the Noise będzie najbardziej użyteczna dla osób, które dopiero budują obecność jako blogerzy, twórcy mediów społecznościowych lub autorzy treści dla małej marki.
Może też pomóc osobom, które publikują już regularnie, lecz nie mają jeszcze jasnego sposobu łączenia tematów, odbiorcy, stylu i formatu.
Z dostępnych opisów wynika, że nie jest to specjalistyczny podręcznik o technicznych zasadach pozycjonowania, reklamie płatnej ani zaawansowanej analizie danych.
Jej praktyczna korzyść polega raczej na uporządkowaniu podstawowych decyzji, które poprzedzają publikację. Czytelnik może lepiej zrozumieć, dlaczego sama obecność w sieci nie wystarcza i dlaczego rozpoznawalność powstaje z dopasowania przekazu do konkretnych ludzi. Wyróżnikiem książki jest koncentracja na komunikacyjnej jakości treści, nie na obietnicy szybkiego wzrostu zasięgów.
Zamiast przedstawiać hałas cyfrowy jako problem rozwiązywany jednym trikiem, pozycjonuje tworzenie jako zestaw świadomych wyborów znaleźć własny głos.
Opanować odmienne formaty i dostarczać odbiorcy materiał, który ma dla niego znaczenie.
Na tle wielu poradników opartych głównie na trendach platformowych jest to perspektywa bardziej uniwersalna, choć zarazem mniej techniczna.
Ze względu na ograniczoną dostępność szczegółowych informacji o treści.
Najlepiej traktować książkę jako wprowadzający przewodnik po fundamentach wyróżniającej się komunikacji online, a nie jako wyczerpujący program rozwoju biznesu twórcy.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Myra E. Loring, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.